a rozmawiamy z sobą o bohaterach wiary. Pierwszym, o którym rozmawialiśmy, o którym mówiliśmy, to był Abel, wspomniany już dzisiaj tutaj Abel. Drugim, o którym rozmawialiśmy, o którym mówi Biblia, o którym mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków, to był Henoch. Potem pojawił się Noe, mąż sprawiedliwy i bogobojny. I od trzech wtorków analizujemy życiorys ojca wiary, mianowicie Abrahama. I jak pamiętacie, rozpoczęliśmy to rozważanie o Abrahamie od 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. I powiedzieliśmy sobie do tej pory, że Abraham wraz z całą swoją rodziną, z ojcem Terachem i z bratankiem, z braćmi, mianowicie z Haranem i z Nachorem, mieszkali w Ur Chaldejskim. Ale jednego dnia Abraham wraz z Terachem, swoim ojcem, oraz z Lotem, osieroconym Lotem, ponieważ ojciec Lota Haran umarł w międzyczasie, wyruszyli z Ur Chaldejskiego i zatrzymali się w Haranie, w miejscowości Haran. I z niewiadomych przyczyn w połowie drogi utknęli, zatrzymali się, bo celem ich wędrówki, celem ich pielgrzymki nie miał być nie Haran, ale miał być Kanaan. Nie wiadomo z jakich powodów, może ze względu na sędziwość ojca Teracha, może z innych powodów zatrzymali się w Haranie, jak powiedziałem. I tam pozostawała cała ta rodzina, która wyszła, oprócz oczywiście Nachora, bo on pozostał w Ur Chaldejskim. Cała ta gromadka, rodzina Abrahama pozostawała tak długo, aż umarł Terach. Mówiłem, dlaczego nie szli dalej. W każdym razie zatrzymali się tam tak długo, aż umarł Terach. Gdy Terach umarł, Bóg ponownie przemówił do Abrahama. Po śmierci Teracha Bóg ponownie przemówił do Abrahama. Teraz już nie było ojca, autorytetu, który zdaje się, że jak gdyby z powodu być może swojej sędziwości spowolnił, zatrzymał, nie szedł dalej, ale teraz już go nie było. W związku z tym odpowiedzialność, decyzje spadły na Abrahama. Bo tak to było w oczach Boga, tak to zresztą mówi Biblia, że dopóki żył ojciec, odpowiedzialność za podejmowane decyzje w rodzinie spoczywała na ojcu. Gdy jednak ojciec umierał, to wtedy odpowiedzialność spadała na najstarszego syna. Jeśli on umarł, załóżmy, no to odpowiedzialność spadała na kolejnego syna. Pamiętacie, tak było w przypadku rodziny Noemi, w przypadku tamtej rodziny. W przypadku Noemi, która wraz z swoim mężem, mówi o tym księga Rut, wraz z swoim mężem i dwoma synami wyszła z Betlejem i udała się na pola moabskie. I tam przebywali. Przebywali ze względu na głód, jaki zaistniał w Betlejem, jaki miał miejsce w Betlejem. Ale kiedy się głód skończył, wyraźnie z Bożego Słowa możemy wywnioskować, że Bóg oczekiwał na decyzję ojca, głowy rodziny, że ta decyzja miała iść w tym kierunku, aby wrócić z powrotem do narodu, wybranego narodu, do Izraela, do Betlejemu. Ale skoro ojciec takiej decyzji nie podjął, ociągał się z podjęciem tej decyzji, umarł po to, aby odblokować, aby swoim autorytetem nie przeszkadzać w podjęciu decyzji najstarszemu synowi. Tak jak gdyby Bóg zabrał go właśnie po to, żeby kolejny odpowiedzialny mógł podjąć decyzję. Ale okazuje się, że najstarszy syn takiej decyzji nie podjął. A więc czekał, nie wiadomo na co czekał, choć powinien był podjąć decyzję i wziąwszy matkę swoją i powiedzmy swoją żonę, wrócić z powrotem do Betlejem. Ale on tego nie uczynił. I co się dzieje? No, z Słowa Bożego wynika, że również on umiera, ponieważ nie podjął decyzji, właściwej decyzji. Oczekiwał nie wiadomo na co i tak jakby z tego właśnie powodu i on umiera, po to, żeby odblokować możliwość podjęcia decyzji najmłodszemu synowi. No ale wiadomo, że i najmłodszy syn nie kwapił się z podjęciem decyzji i w związku z tym i on umarł. I w krótkim czasie umiera ojciec, w krótkim czasie umiera najstarszy syn i niebawem także umiera najmłodszy syn, na którego spadła odpowiedzialność za podjęcie decyzji o powrocie do Betlejemu. I wtedy odpowiedzialność za podjęcie decyzji spadła na Noemi. Na Noemi, a więc na matkę. I ta właśnie, ta kobieta, słaba kobieta, zrobiła to, czego nie zrobili mężczyźni, czego nie zrobił jej mąż, czego nie zrobili jej dwaj synowie. Podjęła decyzję, że wróci z powrotem do Betlejemu. I uznana została za błogosławioną, ponieważ podjęła decyzję o powrocie. I podobna rzecz się wydarzyła tutaj. Terach doprowadził Abrahama i rodzinę do Haranu, ale tam się zatrzymał. No ale zatrzymawszy się, był jednocześnie jakby przeszkodą w podjęciu decyzji przez Abrahama. Abraham nie mógł powiedzieć, bo wtedy takich możliwości nie było. Wtedy ojciec był w poszanowaniu, jego siwa głowa była autorytetem i Abraham nie mógł powiedzieć, ty stary, zostań sobie tu, skoro nie chcesz iść, a ja pójdę do Kanaanu, bo tam jest cel naszej wędrówki. On nie mógł w taki sposób postąpić, nie mógł zlekceważyć swojego ojca, bo był świadomy, że błogosławieństwo Boże by od niego odstąpiło. Nie mógł także ominąć ojca w żaden sposób. Czekał na Boży czas i ten Boży czas nadszedł. Bóg przejął inicjatywę. Terach umiera, a gdy Terach umiera, posłuchajcie teraz, co się dzieje dalej. Przechodzimy teraz do 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I czytamy trzy pierwsze wiersze z 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan do Abrahama. To się działo już po śmierci Teracha. 32 wiersz mówi o śmierci Teracha i umarł Terach w Haranie. Tak jest napisane. Tak się kończy 32 wiersz 11 rozdziału. A 12 rozdział, pierwszy wiersz rozpoczyna się. I rzekł Pan, a więc po śmierci Teracha, rzekł Pan do Abrahama. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Przeczytajmy jeszcze wiersz 4. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. A więc po śmierci Teracha nagle Abraham usłyszał głos Pana. Odblokowana została możliwość. Zapaliło się zielone światło. Terach już nie żyje. Teraz Abraham słyszy głos Pana. Nie wiadomo, bracia i siostry, w jaki sposób Pan przemówił do Abrahama. Tego Słowo Boże nie wyjaśnia. Fakt pozostaje faktem, że Abraham usłyszał głos Pana. Ale w jaki sposób? Tego nie wiadomo. Biblia nam pokazuje, że Bóg, Pan, częstokroć i wieloma sposobami przemawiał. I wiecie o tym, bo przecież czytamy Biblię, że czasem Bóg mówił w sposób słyszalny. Taki sposób, że ten, do którego Bóg mówił, słyszał to, co Bóg mówi swoimi uszami. Pamiętacie, kiedy Mojżesz pasł owce swojego teścia na pustyni i nagle zobaczył palący się krzew. I gdy popatrzył na ten palący się krzew i przybliżał się do tego krzewu, żeby zobaczyć, co to za zjawisko się dzieje, że krzew płonie, a nie spala się. I gdy się przybliżył, właśnie z płomieni tego krzewu usłyszał: Mojżeszu, Mojżeszu. A więc to był głos słyszalny. Odebrał dźwięki tego głosu, słowa tej wypowiedzi Mojżesz swoimi uszami. A więc była to mowa, którą Mojżesz słyszał swoimi uszami. Inny przypadek. Młode pachole, Samuel, zasypiało w świątyni, gdy kapłan Heli spał gdzieś w ubocznym pomieszczeniu. I nagle w tej świątyni, zanim Samuel zasnął, usłyszał swoje imię. Samuelu, Samuelu. I był to tak wyrazisty głos, iż Samuel pomyślał, że to woła go Heli. A więc musiał to być głos odbierany przez uszy Samuela, skoro skojarzył on to z mową Helego. Podszedł, jak pamiętacie, do Helego i pyta: Ojcze, wołałeś mnie? A Heli odpowiada: Nie, synu, nie wołałem cię, idź, odpoczywaj. I kiedy Samuel się położył, po chwili znowu usłyszał: Samuelu, Samuelu. I znowu pobiegł do Helego. A więc znowu usłyszał w swoich uszach głos mówiącego Pana. A więc tak, Pan mówi w taki sposób. Oczywiście, czy w taki sposób mówił do Abrahama? Tego nie wiemy. Tego my nie wiemy. W każdym razie rzekł Pan, powiedział Pan do Abrahama. W jaki jeszcze sposób, skoro już jesteśmy przy tym temacie, Pan przemawia? No, mówiliśmy poprzednim razem, że kiedy trzeba było powiedzieć tak, aby człowiek nie miał ani cienia wątpliwości, to Bóg posyłał swojego anioła, aby przemawiał. I bardzo często właśnie w Biblii jest mowa o tym, że anioł się pokazał, by komuś przekazać, jaka jest wola Boża. Tak było na przykład z Gedeonem. 6 rozdział Księgi Sędziów. Pamiętacie? Gedeon młócił zboże. I nagle, kiedy młócił, zobaczył anioła. I usłyszał: Gedeonie, mężu, i tak dalej, i tak dalej. A więc, żeby Gedeon nie miał wątpliwości, choć nawet kiedy widział anioła i słyszał anioła, i tak miał wątpliwości. Ja z najmniejszego rodu jestem, z rodu Manasytów. Ja, Panie, a gdzież są te wszystkie cuda, w końcu mówi, o których słyszeliśmy. A więc czasem Pan dla takich, powiedzmy sobie, niedowiarków posyła swojego anioła. Albo jeśli sytuacja jest taka, trudno by ją było zaakceptować bez takiego wyraźnego, jakiego przekonywującego wydarzenia, to Pan posyłał anioła. No bo, kochani, czyż to nie wymagało posłania anioła, kiedy nagle Maria usłyszała: Mario, poczniesz i porodzisz syna. A on odpowiada: jakżeż to? Przecież ja męża nie znam, nie mam męża. Jakżeż ja mogę począć? In vitro jeszcze wtedy nie było znane, ani inne możliwości nie były znane. A więc jakżeż ja mogę począć? No więc gdyby nie anioł, gdyby nie Gabriel, który stanął przed Marią, Maria miałaby wiele wątpliwości, czy to, co słyszy, jest autentyczne, jest prawdziwe. Dlatego Bóg, wiedząc o tym, posłał anioła, aby przemówił do Marii. A przecież w Dziejach Apostolskich jeszcze inny przypadek czytamy. Bardzo ciekawy przypadek. Kiedy Paweł wraz z załogą płynęli statkiem do Rzymu I nagle zerwała się okrutna burza. Tak, że nie było żadnej, jak powiada Słowo Boże, nie było nadziei na przeżycie. Nie było nadziei na przeżycie. Sztorm szalał przez wiele dni, nie było widać gwiazd, nie było widać nieba, słońca. Zdawało się, że nie ma szans przeżycia. Nagle w nocy staje przy Pawle, pamiętacie? 27 rozdział Dziejów Apostolskich, nagle przy Pawle, 23 wiersz, przy Pawle staje anioł. Paweł prawdopodobnie, gdyby usłyszał w inny sposób, mógłby temu nie dowierzać. Ale stanął przy nim anioł i mówi: Pawle, Pawle, daruję ci życie tych wszystkich ludzi. Popatrzcie, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I potem jest dalsze wytłumaczenie, po co? Że cała załoga będzie zachowana, że zostanie zatopiony tylko statek i towar. A potem Paweł mówi: widzicie, trzeba było mnie posłuchać, kiedy wam radziłem, żebyście nie wypływali, że grozi to niebezpieczeństwem, ale mimo wszystko nie zginiecie. Tak właśnie czasem bywa z ludźmi. Kiedy nie usłuchają dobrej rady, no to potem ponoszą tego konsekwencje. Paweł prawdopodobnie byłby również, miał problemy z akceptowaniem, że ta sytuacja zakończy się wyrzuceniem rozbitków na brzeg. Ale i w związku z tym pojawił się anioł, aby mu o tym przekazać. A więc tak czasem bywa. To nie jest codzienna praktyka Boga. Od czasu do czasu, czasem niektórym ludziom objawia się anioł. Objawiał się anioł i objawiają się aniołowie, ale powiadam, to są rzadkie przypadki, bo Bóg raczej częściej posługuje się w inny sposób. W jaki sposób? No, możemy wspomnieć w tym momencie o trzeciej możliwości, o trzecim sposobie komunikowania się Boga z ludźmi, to jest przez wewnętrzny głos. Tak jak jest powiedziane, Duch Święty mówi do naszego ducha. W nas jest ten odbiornik, który Bóg zainstalował już w ogrodzie Eden. Bóg go zainstalował w ogrodzie Eden po to, żeby poprzez ten odbiornik komunikować się z człowiekiem. A więc Bóg mówił, a w sercu człowieka odzywał się ten odbiornik. Cichy, wewnętrzny głos ducha ludzkiego. Ducha ludzkiego. No, na skutek upadku grzech, ten aparat odbiorczy, który odbierał głos Boży, został, jak mówi Paweł, unicestwiony, albo umarliście przez upadki grzechy wasze. A więc został zepsuty, przestał działać. Ale w momencie, kiedy się narodziliśmy na nowo, następuje naprawa tego aparatu, ten aparat znowu zaczyna się odzywać, ten aparat znowu zaczyna działać. I znowu, jeśli nam na tym zależy, tego chcemy, jeśli się tego uczymy, możemy odbierać głos Ducha Świętego w naszych sercach. Ci, którzy zwiastują Boże Słowo, doskonale o tym wiedzą. Kiedy przygotowujemy się do usługi Słowa Bożego, to nie polega na tym, że zamykamy oczy, kręcimy palcem, ciach, tu upadło, a więc na ten temat będę dzisiaj głosił Słowo Boże. To nie na tym polega. Nie szukamy też, nie sprowadzamy też tomów z kazaniami innych ludzi i który to teraz kazanie. Nie, nie na tym to polega. Ci, którzy usługują Słowem Bożym, przede wszystkim muszą pamiętać, że Duch Święty wie najlepiej, jaka jest potrzeba w zborze, co ludzie przeżywają. I czasem jest tak, że Duch Święty wie, widząc jakąś jedną osobę, która potrzebuje wsparcia, pomożenia, pouczenia, posilenia, a może korekty. Jeśli kaznodzieja stoi przed Panem i oczekuje na Pana i otwiera się na głos Ducha Świętego, to Duch Święty go prowadzi do tematu, prowadzi go do Słowa. I w momencie, kiedy on to słowo odbiera, nad tym słowem medytuje, nad tym słowem się modli, Duch Święty poszerza jego zwiastowanie o nowe i nowe miejsca. I potem staje taki ktoś za kazalnicą, zwiastuje, a ludzie podchodzą, bracie, to było słowo do mnie dzisiaj. Nie, to nie było słowo do ciebie. Tak, do ciebie, to było słowo do nas. Ale skąd kaznodzieja mógł wiedzieć, że ty akurat to przeżywasz, co przeżywasz i skierował to słowo? Powiada apostoł Paweł, że Duch Święty bada wszystko i wie wszystko. Jeśli ktoś przeżywa jakąś potrzebę, ma jakąś potrzebę, a kaznodzieja jest czuły na głos Ducha Świętego, to nie zawsze staje przy nim anioł. No, ja niestety, przykro mi, jeszcze do tej pory nie miałem spotkania z aniołem. Czy będę miał, tego nie wiem, ale nie miałem do tej pory spotkania z aniołem. No raz tylko słyszałem głos moimi uszami, ale ileż to razy gdzieś tam w głębi mojego serca, jak mówimy, w moim duchu, rozlegał się cichy głos Ducha Świętego. Zrób tak, powiedz to, pójdź tam. A więc Bóg mówi, powtarzam, różnymi sposobami. Częstokroć i wieloma sposobami. Dlaczego tak? Dlaczego Bóg nie mówi zawsze do naszego ucha? Dlaczego Bóg nie zawsze stawia przed nasze oczy anioła? No bo wtedy, bracia i siostry, nie trzeba wiary. Zgadzacie się ze mną? No po co mi wtedy wiara? A my mówimy o wierze. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli by codziennie stawał przed tobą rano, zanim otworzysz oczy anioł i mówił, zjedz jajecznicę dzisiaj na śniadanie, a nie dzisiaj 40 kilometrów, a nie 50, no to nie ma wiary. No po co tu wiara jakakolwiek? Nie potrzeba żadnej wiary. Gdybyś rano, hej ty leniu, już jest godzina 8, wstawaj, już powinieneś od 6 być na kolanach. Wstawaj! No to też niepotrzebna jest wiara, prawda? A więc wtedy nie trzeba wiary, bo wtedy jesteśmy jak gdyby przymuszeni, obezwłasnowolnieni. Natomiast kiedy to się rozgrywa tam w naszym duchu, potrzebna jest wiara. Potrzebne jest uwierzenie. Powiecie, no a co z pomyłkami? Możemy się mylić i będziemy się mylić, myliliśmy się, mylimy się i będziemy się mylić. To nie ulega wątpliwości, że nie zawsze rozeznamy na tyle głos Ducha Świętego, żeby się nie pomylić. Nie zawsze tak jest, że jesteśmy, że tak powiem, no w 100% pewnie, że to był głos Ducha Świętego. Dlatego też zawsze, jeśli powiedzmy sobie, mam tylko możliwość, a chce ktoś ze mną rozmawiać, zwłaszcza spośród tych, te osoby, które chcą prorokować albo modlić się językami, a potem języki tłumaczyć, bo to się wtedy zrównuje, do jednego poziomu dochodzi proroctwo i tłumaczenie języków. Najczęściej wtedy im mówię, słuchaj, nie używaj takiego mocnego uderzenia, tak mówi Pan. No a co, jeśli to nie był Pan, jeśli się pomyliłeś, jeśli źle usłyszałeś głos? No co wtedy? Na kogo wychodzisz? Jeśli to się nie spełni, co tam, co powiedziałeś, że tak mówi Pan? Jak w oczach ludzi wychodzi teraz ten Pan? Mówi, a nie czyni? No więc ja jestem daleki od tego, żeby jeśli Pan mi coś mówi, jeśli nawet coś czuję w sercu, mówić, tak mówi Pan. Odnoszę wrażenie, bracia i siostry. Odnoszę wrażenie, że Pan powiedział do mojego serca, że tak, tak, tak. Dlaczego tak, a nie tak mówi Pan? No bo Biblia powiada, że każde proroctwo powinno być nieosądzone. Nie osądzone, bo osąd wiecie na czym polega, ale rozsądzone. A to jest zasadnicza różnica. Osądzić, oskarżyć, a rozsądzić. Rozsądzić to znaczy rozważyć. Czy to słowo, czy to, cośmy słyszeli poprzez usta proroka, mieści się w ramach Bożego Słowa? Czy to jest zgodne z Bożym Słowem? A więc rozsądzamy, rozważamy, analizujemy. Ale jeśli ktoś staje i bierze mikrofon albo nie bierze mikrofonu, jak trąba, tak mówi Pan, to pierwszym, który się wzdryga przed rozsądzaniem, jestem ja. Bo jeśli to Pan mówi, no to kimżeż ja jestem, żebym miał rozsądzać to, co Pan powiedział? Nie dajemy szansy rozsądzenia. A prawdziwy prorok rozsądzania się nie boi. A prawdziwemu prorokowi zależy na tym, żeby to, co przekazał, było rozsądzone. Bo nie chce uchodzić za jakiego? Fałszywego proroka. Chce być autentyczny, chce być wiarygodny. Więc w zasadzie to nawet się powinien domagać od braci, od pastora: bracia, rozsądźcie to, co ja powiedziałem. Czy ja przypadkiem się nie pogubiłem? Czy ja przypadkiem czegoś fałszywego nie powiedziałem? Rozsądźcie. Dla dobra zboru, dla dobra tych, którzy słuchali. No więc dlatego też trzeba, jeśli przynosimy jakieś poselstwo tak czy inaczej, no to trzeba otworzyć furtkę, dać szansę, dać możliwość rozsądzenia tego. A nie dajemy furtki, nie dajemy możliwości, jeśli otwieramy to zdecydowanie: tak mówi Pan. A więc Pan mówi różnymi sposobami, częstokroć i wieloma sposobami. I nie wiem, nie wiadomo, bo Biblia o tym nie mówi, w jaki sposób rzekł Pan do Abrahama. Nie wiemy, w jaki sposób rzekł Pan do Abrahama. Tak, czy tak, czy tak. To jest nam nieznane i pozostaje tajemnicą. Natomiast wiemy, co Pan powiedział do Abrahama. Ważne jest, abyśmy się przypatrzyli, co Pan powiedział do Abrahama. Pan powiedział do Abrahama, nie wiem w jaki sposób, ale wiemy, co powiedział. Powiedział: wyjdź z ziemi swojej, a więc tam, gdzie się twój ojciec Terach zatrzymał, a więc tam, gdzie umarł, teraz ty musisz to miejsce opuścić, teraz ty musisz iść dalej. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej. I tutaj jest także ważna myśl. Każde następne pokolenie, i mówię to do was, młodzi ludzie, powinno iść dalej, niż myśmy doszli. Ja już to o tym wspominałem na poprzednim wykładzie. Nie możecie pozostawać tu, w tym miejscu, do którego was wasz pastor Michał Chydzik doprowadził. Nie, nie wolno tego. Wy macie iść dalej. Macie iść dalej. Na tym polega sztafeta pokoleń, że jedno pokolenie dochodzi do tego miejsca, do Haranu, a drugie pokolenie musi iść dalej. Nie możecie pozostać na tym miejscu. Pamiętacie, przypomnę, uczniów Elizeusza? Powiedzieli: Panie, my chcemy więcej. To miejsce, które dla nas zbudowałeś, jest za małe. Pozwól nam iść i narąbać drzewa, żeby zbudować coś więcej. A więc każde następne pokolenie powinno podążać dalej. Przypomnijcie sobie, ja już też o tym mówiłem, o tym, który wszedł do rzeki. Jeśli jestem tym pokoleniem, które zatrzymało się po kolana, a nawet jeśli zatrzymaliśmy się my, ja i moje pokolenie po pas, to wy, którzy po nas przyjdziecie, nie wolno wam pozostać w wodzie po pas. Wy musicie iść, no, dalej. Miejcie ambicje osiągnąć więcej niż ja osiągnąłem, niż myśmy osiągnęli. Myśmy z łaski Bożej osiągnęli tyle, ileśmy osiągnęli. Ale nie chciejcie jeść ciągle odgrzewanych placków. Chciejcie iść dalej. Miejcie ambicje, te zdrowe, Boże ambicje, iść dalej. No, wyobraźcie sobie, no, wybaczcie, że to powiem, ale wyobraźcie sobie, że ja bym powiedział: a wystarczy mi to, co mój poprzednik, że przeskakuje trochę przez urzędy, choć jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę usługiwać na jego miejscu, ale co mój poprzednik Adolf Małysz osiągnął. To gdzie byśmy byli dzisiaj? Przy ulicy Hutniczej 8. Na dach by się walił na naszą głowę. Palilibyśmy dalej w tym kopciuchu, w tym kopcącym piecu. no i dalej by nas była tam garstka. Ale Bóg dał łaskę, że zapragnąłem iść dalej. I dlatego mamy, co mamy. Dlatego jesteście. A więc Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź stąd, idź dalej, postępuj, zdobywaj, idź. Nie zważaj, nie oglądaj się nawet na rodzinę swoją. Jeśli by ona miała stanowić przeszkody, nie oglądaj się na swoją ziemię. Idź dalej na miejsce, które ci wskaże. I tu jest właśnie ten problem, o którym mówiliśmy poprzednio, że Bóg nigdy nie pokazuje na początku końca. Nigdy na początku nie pokazuje końca. Gdyby Bóg pokazał niejednemu, zanim się ożenił, koniec, to prawdopodobnie nigdy by się nie ożenił. Pomyślałby, a po co mi ten kłopot? Nie wyszłaby za mąż, gdyby jej Bóg pokazał na samym początku koniec. Wchodzimy w pewną tajemnicę. Wchodzimy w pewne nieznane. Ale jeśli mamy przekonanie, że taka jest wola Boża, to się tej niepewności nie boimy. To się tego nieprzekonania nie boimy. Po prostu idziemy. A jeśli idziemy do przodu, to Pan oświeca, rozświetla naszą drogę w miarę naszego postępowania, w miarę naszego kroczenia do przodu. I teraz warto by było, po tym co powiedziałem, warto by było, abyśmy się przyjrzeli temu, co Bóg, wyprowadzając Abrahama, obiecał mu. Bo to jest bardzo ważne. Dlaczego to jest ważne, to za chwilę powiem. I popatrzcie, w wierszu drugim i wierszu trzecim Bóg, wyprowadzając Abrahama, daje mu 7 wielkich obietnic. 7 wielkich, wspaniałych obietnic. Liczba 7, jak już pewnie wiecie, oznaczać może, a więc liczba 7 jest liczbą symboliczną. Oznacza ona pełnię, skończoność. A więc możemy z tego wywnioskować, że Bóg obiecał Abrahamowi pełnię błogosławieństw. Jeśli będzie posłuszny, jeśli wyjdzie, jeśli zrobi to, czego Bóg od niego oczekuje, Bóg obiecuje mu pełnię błogosławieństw. Czasem się ludzie zastanawiają, dlaczego nie przeżywamy błogosławieństw, albo dlaczego przeżywamy je w tak minimalnym stopniu. Należałoby odwrócić pytanie, czy jesteś posłuszny, czy jesteśmy posłuszni, bo od posłuszeństwa zależne jest to, czy będziemy, czy nie będziemy błogosławieni. Gdyby Abraham nie posłuchał i pozostał w Haranie, czy mógłby oczekiwać tych błogosławieństw? Nie, w żaden sposób. Gdyby nawet o nie prosił, to by mu powiedział: Abrahamie, ty kusisz Boga. Dlaczego? No bo Bóg czegoś na wstępie od ciebie oczekuje. Zrób to, a Bóg, nie martw się, dopilnuje słowa, dotrzyma słowa. Zrób to, co do ciebie należy, a Bóg dotrzyma słowa i uczyni to, co do Niego należy. I oto, bracia i siostry, jeszcze raz sobie wymieńmy te podstawowe obietnice, które Bóg dał Abrahamowi. A potem, gdy je wymienimy jeszcze przez moment, w miarę czasu, zastanówmy się, czy te obietnice się ziściły, wypełniły, czy nie. Bo że Abraham usłuchał tego, czego Bóg od niego oczekiwał i poszedł, to wiadome. Ale teraz, czy Bóg dotrzymał słowa? Czy to, co Bóg obiecywał Abrahamowi, czy Bóg się z tego wywiązał? Czy możemy mieć więc zaufanie do Boga, że się Bóg z tego wywiąże, co nam obiecywał? Jeśli się nie wywiązał z obietnic danych Abrahamowi, to jaką możemy mieć pewność, że się wywiąże wobec nas z danych nam obietnic? Więc warto jest się temu przyjrzeć. Wiecie jeszcze, dlaczego się warto jest temu przyjrzeć? Choćby także z drugiego powodu. Bo to, i to chciałbym, żebyś, braciszku, wyświetlił, w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, od 13 do 14 wiersza, czytamy coś fascynującego. Paweł apostoł pisze, Zaraz to wyświetlimy. Popatrzcie, list do Galacjan, 3:13-14. Poczekajcie chwilę, zaraz to zobaczycie. Popatrzcie, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A teraz? Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Co apostoł Paweł mówi? Że te wielkie obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, w Chrystusie Jezusie przeszły na pogan. A kim ty jesteś? A kim ja jestem? Ja nie jestem obrzezany, bo Żydem nie jestem. Izraelitą nie jestem. Jestem z pogan. Jestem od Jafeta. A nie od Sema, jak mówiliśmy. A zatem te błogosławieństwa, które Bóg obiecał, mówił, przekazał Abrahamowi, teraz w Chrystusie Jezusie przeszły na pogan, a więc przeszły na kogo? Na nas. Jesteśmy spadkobiercami, dziedzicami obietnic danych Abrahamowi. Możesz więc śmiało powiedzieć, to są moje obietnice. Te obietnice Bóg dał Abrahamowi, a poprzez Abrahama, ojca wiary, bo tak go nazywa apostoł Paweł, te obietnice stały się, ja jestem ich spadkobiercą. To są obietnice moje. Mogę mieć więc pełne przekonanie, że dotyczą one mojego życia. Nie jesteś poza tymi obietnicami. Nie jesteś gdzieś na marginesie. Nie. One nas dotyczą. Dlatego, kochani, warto jest pilnie analizować te obietnice, aby się przekonać, co Bóg obiecał Abrahamowi. I najpierw może zastanowić się, czy te obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, wypełniły się, czy też pozostały pustosłowiem. Nie, nie, Bóg cokolwiek obiecuje, powiada prorok Malachiasz, cokolwiek On obiecał, ma moc, aby i uczynić. No więc przyjrzyjmy się choćby pokrótce tym obietnicom. Popatrzmy, co Biblia mówi na temat tych siedmiu, ale symbolicznie to przyjmiemy, pełni błogosławieństw. Po pierwsze, Bóg powiedział, i uczynię z ciebie naród wielki. Jeden Abraham wychodził. A pomyślcie dzisiaj o Izraelu. Nie wszyscy Izraelici mieszkają w ziemi obiecanej, a więc w Kanaanie, w Palestynie. Nie wszyscy. Mieszka ich tam około 3 miliony chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ale iluż ich jest rozsianych po całym obliczu ziemi? Gdzie ich nie spotkacie? Byłem w Sydney, widziałem ich chodzących w myckach. Byłem w Adelaidzie? Także. Byłem w Nowym Jorku? O, aż się roi. Gdziekolwiek byście nie zajechali, tam ich spotkacie. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek policzył, ilu ich jest. Jedni się przyznają do swoich korzeni, inni się nie przyznają. Ale czy się przyznają, czy się nie przyznają, jeśli są Izraelitami, to są Izraelitami. Ilu ich jest? Wszystko od jednego Abrahama. Uczynię z ciebie naród wielki. Czy możemy powiedzieć, że ta obietnica się wypełniła? Ale przecież jeszcze nie nastąpił kres wieku. Przecież przyszłość należy do Izraela. Przecież przed nimi dopiero się historia, dopiero się przyszłość otwiera. Tak, no nie będę w tej chwili wchodził w zagadnienia eschatologiczne, ale tak jest. Dopiero im się łaska zbawienia otworzy, kiedy się zamknie czas pogan. Kiedy się skończy czas pogan, wtedy, jak powiada prorok Zachariasz, dla nich będzie otwarte źródło przebaczenia. A więc uczynię z ciebie naród wielki. Ileż razy Różni despoci podejmowali próbę unicestwienia tego narodu. Prawda? Dymiły krematoria. Przecież wsadzano ich na statek i zatapiano te statki. Ileż razy diabeł chciał unicestwić. Nawet dzisiaj Teheran odgraża się, że unicestwi Izraela. Bóg najczęściej unicestwiał tych, którzy się tego podejmowali. I biedny ten człowiek, który się odgraża, że unicestwi Izraela. Pomyślcie, 3 miliony ludzi otoczone milionami wrogów, bo przecież wszyscy Palestyńczycy, islamiści są wrogami Izraela. To jest ogromny ocean. Na jednego Izraelitę przypada, ja wiem, no policzcie ich o coś koło 60 milionów, czy nawet więcej. A tu tylko 3 miliony, ale wszyscy przed nimi drżą. Czy to nie jest Boża ochrona? Czy to nie są obietnice dane Abrahamowi? Czy to nie jest to Boże zabezpieczenie? I uczynię z ciebie naród wielki. Druga obietnica, ale chwileczkę teraz powiedzmy, w jaki sposób to nas dotyczy. To nie znaczy, dla mnie to oznacza, że nie musi być tak, że nas jest ciągle mniejszość, garstka. Że Bożym celem, Bożym pragnieniem jest, aby nas było więcej i więcej i więcej i więcej. Z ciebie naród wielki. Idąc dalej, bo musimy szybciutko to przelecieć. Będę ci błogosławił. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten naród jest błogosławiony. Nie wiem, czy jest na świecie drugi naród, który byłby tak błogosławiony, mimo ich odstępstwa, bo w większości oni są niewierzący. A jeśli chodzi o nowonarodzenie, to tam jest bardzo niewielki procent. Ale mimo tego Bóg ich błogosławi. Najlepsze pomarańcze, chcę wam powiedzieć, są. Najlepszy czosnek, chcę wam powiedzieć, jest w Izraelu. Tak, ta ziemia pustynna. Ta pustynna ziemia, kto był, to widział na własne oczy. Jest błogosławioną. I w zasadzie Izrael, choć maleńki kraj, pustynny kraj, eksportuje swoje błogosławieństwa do wielu, wielu krajów świata. Nie mówiąc już o broni, no, o czołgach i innych. Po trzecie, uczynię sławne imię Twoje, powiedział Bóg do Abrahama. No, kto dzisiaj na świecie nie wie, kim był Abraham? Ten człowiek gdzieś tam z dalekiego Ur Chaldejskiego. Ten pielgrzym, ten koczownik, pasterz z Haranu. A popatrzcie, no, dzisiaj dzieci o Abrahamie uczą się na całym świecie. Nawet w islamskich krajach przecież oni go uznają za także swojego ojca. Także oni się uczą o Abrahamie. Imię Abraham jest dzisiaj znane jak kula ziemska długa i szeroka. Czy dotrzymał Bóg obietnicy? Dotrzymał. Stanie się błogosławieństwem. Och, można by wiele na ten temat mówić. Staniesz się błogosławieństwem, a więc Bóg obiecuje, że Abraham i jego potomstwo będzie kanałem błogosławieństwa dla innych narodów. I prawda jest taka. Prawda jest taka, i ja to akcentuję i podkreślam. Dopóki w naszym kraju Żydzi, Izraelici nie byli tępieni, wyszydzani, dopóki nie malowano szubieniec z gwiazdą Dawida, a dawano im schronienie, kiedy byli prześladowani w innych krajach, dopóty temu krajowi zwanemu Polska powodziło się najlepiej w Europie. Kiedy staliśmy się mocarstwem i krajem najbardziej prosperującym? Wtedy, kiedy przyjmowaliśmy przyjmowaliśmy Żydów uciekających z krajów prześladowanych, z Anglii, z Holandii, gdzie byli prześladowani, chronili się w Polsce. I nagle wtedy Polska zaczęła kwitnąć. Kiedy zaczęły się problemy? Kiedy zaczęły się rozbiory? Wtedy, gdy panujący nam łaskawie Kościół zaczął prześladować Izraelitów. Wtedy zaczęły się kryzysy. Tak, wtedy. I wszędzie tam, gdzie to ma miejsce do dnia dzisiejszego, takie kraje są skazane na upadek. Bo Boża obietnica jest niezmienna. Staniesz się błogosławieństwem. Staniesz się błogosławieństwem. Prosperowaliśmy, ponieważ Żydzi mieszkający wśród nas byli dla nas błogosławieństwem. Po piąte, będę błogosławił błogosławiącym Tobie. Jeszcze na chwilę wrócę do czwartego wiersza. Staniesz się błogosławieństwem. Dzisiaj, gdy czytam opinie na temat Żydów, o, bo to są sami bankierzy, bo to są finansiści i tak dalej, i tak dalej. Przecież każdy ma możliwość być bankierem i finansistą. Dlaczego nie jest? No bo nad tym narodem jest szczególne błogosławieństwo. I gdyby tylko ludzie to zrozumieli, zamiast się negatywnie wyzywać przeciwko nim i tak dalej, nienawidzieć ich, zamiast tego, gdyby się otworzyli, to błogosławieństwo, o czym za chwilę będę mówił, spływałoby i na tych ludzi. Bo piąty wiersz powiada, piąta obietnica mówi, będę błogosławił błogosławiącym Tobie. To jest to, co mówiłem przed chwilą. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie. A więc dopóki nasz kraj był otwarty na nich, to błogosławieństwo, które na nich spływało, zstępowało również na nas. I my korzystaliśmy z tego błogosławieństwa. Za chwilę zobaczymy, może nie tym razem, ale w następnym wykładzie, że dopóki Lot był blisko Abrahama, dopóty mu się dobrze powodziło. Był zasobny, był zamożny, podobnie jak Abraham. Ale w pewnym momencie, gdy Lot podjął dramatyczną decyzję, że się odłączy od Abrahama, zaczęła się jego nędza, kryzys. Ale o tym będziemy w swoim czasie mówić. Dlatego piąta obietnica mówi, będę błogosławił błogosławiącym Tobie. A więc mamy błogosławić temu narodowi. Mamy mu dobrze życzyć. Proszę was, nie zrozumcie, że jestem jakimś fanatykiem, że robię się Żydem, choć nim rzeczy samej nie jestem. Bo niektórzy poszli tutaj w skrajności. No nawet pewna grupa, nie chcę wymieniać jej nazwy, która nam tu niedawno w swoim czasie usługiwała hebrajskimi pieśniami, wpadła w skrajność, jak mówił mi pastor zboru, do którego należą, że przestali chodzić do zboru, a zaczęli oskarżać zbór, że zbór jest bałwochwalczy, ponieważ wierzy w Jezusa, który jest tylko człowiekiem. A więc odrzucają boskość Jezusa. To są bardzo niebezpieczne momenty. Także inna grupa z kolei głosi, że zbawienie jest tylko przez Żydów. A zatem trzeba się uczepić Żyda, żeby móc być zbawionym. A więc są różne odchyłki, dlatego musimy być bardzo ostrożni, żebyśmy fascynując się tym narodem nie popadli w jakieś zabłądzenie. Ale to nie oznacza, że nie mamy błogosławić temu narodowi, że nie mamy błogosławić Izraelitom. To jest Boży naród i choć chwilowo przyszło nań zaślepienie i odstępstwo, Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom, choć oni okazują się niewierni. Dla mnie to jest ogromne pocieszenie, że Bóg tak szybko z nas nie rezygnuje. Nawet jeśli my się okazujemy niewierni, Bóg się natychmiast od nas nie odwraca. Popatrzcie, Bóg się od nich też nie odwraca. Bóg ciągle czeka na ich opamiętanie. Szósta obietnica. Przeklinających przeklinać będę, a więc tych, którzy ci złorzeczą, źle życzą, ja im także źle życzyć będę. No, tu wchodzimy w bardzo ważną tajemnicę. Tajemnicę błogosławienia, no i nie daj Boże przeklinania. Może w pewnym momencie do tego wrócimy, To jest pewna, to jest ważny temat, abyśmy błogosławili, bo to, co my wypowiadamy, a więc w błogosławieństwie, to na te osoby, nad którymi to wypowiadamy, na nie zstępuje. Ale o tym będziemy może mówić szerzej którymś innym razem, bo trzeba by było się przyjrzeć Balakowi, Balamowi i tym wydarzeniom. A więc chodzi o to, że to, co wypowiadamy nad naszymi dziećmi, co wypowiadamy nad naszymi znajomymi, krewnymi, braćmi, siostrami, to nie jest pustosłowie. To w tym zawarta jest moc błogosławienia. Dlatego tak często Biblia podkreśla: błogosławcie, błogosławcie. Ilekroć na razy nam się ktoś przypomni, to błogosławmy tego człowieka, błogosławmy tę osobę. Gdy przyjdzie nam na pamięć, błogosławmy go. I siódmy: w Tobie błogosławione będą wszystkie narody ziemi. To jest to, o czym mówiliśmy, że błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan. Choć obietnica była dana tylko Abrahamowi, ale dlatego, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy dziećmi Bożymi, to błogosławieństwo, które Bóg dał Abrahamowi, przeszło także i na nas. A zatem mamy prawo, nawet przyzwolenie, wierzyć w to, co Bóg obiecał Abrahamowi, bo jesteśmy dziećmi Abrahama. Apostoł Paweł mówi, że przez wiarę staliśmy się dziećmi Abrahama, że mamy naśladować Abrahama, ojca wiary. Wstępować w ślady ojca Abrahama. A więc niech nas Pan błogosławi. To nie jest koniec, jeśli chodzi o Abrahama. Nie, nie. Dopiero zaczynamy mówić o Abrahamie. Gdzież tam do końca, jeśli chodzi o Abrahama. Będziemy kontynuować te ważne, ważkie opinie, myśli, prawdy związane z Abrahamem.